Oblężnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Alleluja, 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 alleluja.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste, przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, bo to dziś błagam Cię, przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełni mnie, przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełni.
Drodzy bracia i siostry, można aktualnie w kinach obejrzeć ekranizację dramatu Williama Szekspira Macbeth. Jest tam scena, która występuje w tym dramacie, bardzo przejmująca. Może warto sobie przypomnieć treść tak z grubsza. Otóż żona tytułowego bohatera, Lady Macbeth, owładnięta rządzą władzy, skłania swego męża do zabójstwa króla. Skutecznie go do tego nakłania i kiedy już mąż ma spromione ręce niewinną krwią tego władcy, zabił go, by zająć jego miejsce, żona ma wyrzuty sumienia. Nagle uświadamia sobie, do czego doprowadziła siebie i męża. I jest tam taka scena, gdzie ta królowa, już teraz mająca władzę, usiłuje zmyć ze swoich rąk odpowiedzialność za to, co się stało. Tak jak Piłat w Ewangelii. Używa wody, by zmyć krew ze swoich rąk. I woła: idź precz, przeklęta plamo, ale krew dalej trzyma się rąk, ta plama krwawa nie ulega zmyciu. I wtedy wypowiada bardzo przejmujące słowa. Prędzej tą krwią zabarwię na purpurowo wszystkie oceany świata, niż uda mi się ją zmyć z moich rąk. Taka jest prawda o grzechu. Prędzej byśmy tym brudem grzechu zabarwili na kolor czerwony czy czarny morza i oceany, niż o własnych siłach dalibyśmy radę zmyć winę z naszych rąk. Nie da się za pomocą wody czy jakichś innych ludzkich zabiegów pozbyć się odpowiedzialności za grzech, pozbyć się winy. Jest tylko w legendach, w baśniach taka postać barona Münchhausena, który podobno, gdy wraz z koniem, z powozem zanurzył się w bagno, potrafił wyciągnąć samego siebie za włosy. W życiu to jest niemożliwe. Człowiek, który wpadnie w otchłań w grzechu nie jest w stanie się z tego wyswobodzić o własnych siłach. Gdybym, moi kochani, zadał wam pytanie, co jest takim największym nieszczęściem, które się może człowiekowi przytrafić na ziemi, myślę, że byłyby różne odpowiedzi. Ktoś by wskazał na przykład na chorobę. To jest typowe, będziemy za niedługo składali sobie życzenia świąteczne. Bardzo często mówimy, życzę ci zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Czyli z tego by wynikało, że choroba jest największym nieszczęściem, jakie się może człowiekowi przytrafić. Dla kogoś innego takim złem może być na przykład brak pracy, bezrobocie. Nie ma pracy, nie można utrzymać siebie, bliskich. Jeszcze inni mogliby powiedzieć, że takim największym nieszczęściem jest na przykład jakaś klęska żywiołowa. Kiedy człowiek w wyniku powodzi czy jakiegoś trzęsienia ziemi traci cały swój majątek, musi się wszystkiego od nowa dorabiać. Owszem, to są wszystko wielkie cierpienia. Nie ma co nad tym nawet się zastanawiać. Natomiast jest jedno cierpienie, jedno nieszczęście, które jest o wiele większe niż te wszystkie tu wymienione. To jest właśnie grzech. Bo ile nawet najcięższa choroba kiedyś się skończy i jej skutki będą nas nękały tylko w życiu doczesnym, o tyle skutki grzechu są o wiele bardziej dalekosiężne. Bo on czyni człowieka nieszczęśliwym już tu na ziemi, ale grzech również wywiera swoje konsekwencje w całej wieczności. I wiemy, że grzech może nam w ostateczności, kiedy człowiek będzie z uporem trwał w grzechu, może postawić pod znakiem zapytania całą szczęśliwą wieczność z Bogiem. Na skutek grzechu możemy to stracić. Nie ma więc większego nieszczęścia niż grzech. Moi drodzy, ktoś może się zastanawiać, po co ja to mówię. Czy po to, żebyśmy w tą czwartą niedzielę Adwentu wyszli przygnębieni z Kościoła? Bo wiemy, że każdy jest grzesznikiem. Nie ma co się tutaj czarować. No właśnie nie. Jest jeden sposób wyjścia z grzechu. Ten sposób dobrze znamy. Jesteśmy przecież chrześcijanami. Przed chwilą w liście do Hebrajczyków usłyszeliśmy słowa, że Jezus przez swoją ofiarę raz na zawsze nas uświęcił. To jest właśnie jeden, jedyny możliwy sposób wyjścia z przepaści zła. Ofiara Jezusa Chrystusa. Pytanie, czy z tego korzystamy, czy potrafimy się na to otworzyć. Pan Bóg raz po raz przypomina światu o tym, że jest wyjście z grzechu. I czyni to zawsze w odpowiednim momencie. Mówiliśmy o tym wczoraj, że przypomniał takiej skołatanej, umęczonej ludzkości XX wieku o swoim miłosierdziu poprzez swoją sekretarkę, siostrę Faustynę. 22 lutego 1931 roku w jej celi zakonnej zjawił się sam Jezus, który przypomniał, że jest jeszcze szansa dla człowieka i dla świata, mówiąc słowami szwedzkiego poety Artura Lundqvista. Mówi, zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Zauważmy, w jakim momencie historii Jezus tego dokonał. To było po I wojnie światowej, kiedy zginęło wielu ludzi niepotrzebnie, miliony ludzi. Najwięcej ofiar wśród żołnierzy pochłonęła pierwsza wojna. Po rewolucji październikowej, ale miała jeszcze spotkać ludzkość gorsza wojna, gdzie z kolei mieli ginąć ludzie zupełnie niezaangażowani w konflikty zbrojne, kobiety, dzieci, czy tylko dlatego, że ktoś urodził się w takim, a nie innym narodzie, był skazany na śmierć. I w takim momencie dziejów, kiedy wielu ludzi wątpiło, że jest jeszcze możliwa poprawa, że człowiek jeszcze ma szansę nawrócenia, Bóg posyła swoją służebnicę, która była pomocnicą w kuchni. Taką funkcję pełniła w swoim klasztorze. Nazywamy ją mistyczką z kuchni, siostrę Faustynę Kowalską, żeby przypomniała światu, że Bóg jest miłością. I moi kochani, jesteśmy już w XXI wieku. I znowu na początku XXI wieku, niecałe 100 lat po tym objawieniu się Jezusa siostrze Faustynie, jesteśmy świadkami nadzwyczajnego wydarzenia. Papież Franciszek ogłasza nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. My ten zwyczaj jubileuszy przejęliśmy od Żydów, oni co 50 lat świętowali jubileusze. Na początku chrześcijanie obchodzili co 100 lat jubileusz odkupienia, ale to było zbyt rzadko. Zdarzały się pokolenia, które nie przeżyły jubileuszu, bo akurat ludzie się urodzili pomiędzy jubileuszami, ich życie przebiegało między jednym a drugim jubileuszem, także co 100 lat jubileusz przypadający nie obejmował wszystkich ludzi. Dlatego od 1475 roku w Kościele przeżywa się jubileusz co 25 lat. My już mamy za sobą niedawno, no mówię z perspektywy ludzi starszych, bo dla dzieci to jest może cała wieczność. W roku 2000 mieliśmy jubileusz odkupienia. Natomiast teraz nie przypadał żaden szczególny rok jubileuszowy i papież Franciszek ogłasza nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Można powiedzieć, że my jesteśmy pokoleniem szczególnym, bo jesteśmy pokoleniem przełomu wieków. Wyszliśmy z wieku XX, wkroczyliśmy w wiek XXI. Takie pokolenie zdarza się raz na 100 lat. Mało tego, prawie wszyscy, z wyjątkiem tych najmłodszych, jesteśmy ludźmi przełomu tysiącleci. Myśmy opuścili przecież drugie tysiąclecie chrześcijaństwa i weszliśmy w trzecie tysiąclecie. Pamiętamy, jak papież Jan Paweł II prosił nas o modlitwę, módlcie się, żebym mógł wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. Tak bardzo mu na tym zależało, czyli to jest jakaś wielka łaska. Jesteśmy pokoleniem, które zdarza się raz na 1000 lat. I teraz to nasze pokolenie nagle otrzymuje dar jubileuszu miłosierdzia. To jest jubileusz wcześniej niezapowiadany. Papież Franciszek otworzył bramy jubileuszowe w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Wiadomo, że te drzwi jubileuszowe są zamurowane. Trzeba było zburzyć ten mur. I w sposób uroczysty wprowadza Kościół w nową perspektywę, przypominając po raz kolejny, że Bóg jest miłością, że można do Niego zawsze się zwracać. I moi kochani, jeszcze jeden znak, po raz pierwszy to wzruszająca chwila, kiedy przez te drzwi jubileuszowe przychodzi obecny papież Franciszek, ale drugim, który przechodzi przez bramę jubileuszową, jest papież Benedykt, emerytowany papież. Już lepszego, bardziej wyraźnego znaku nie mogliśmy otrzymać.
Apritemi le porte della giustizia.
Thank you.
Ojciec Święty pragnie, by z tego jubileuszu mogli skorzystać wszyscy. Moi kochani, po raz pierwszy w historii bramy jubileuszowe zostały otwarte w wielkich miastach świata, nie tylko w największych miastach, ale także w stolicach wszystkich diecezji oraz w kościołach, które zostały powołane jako kościoły jubileuszowe bardzo blisko nas. Taki kościół najbliższy to kościół świętych aniołów stróżów w Wałbrzychu, czy kościół świętego krzyża w Wałbrzychu. Tam są również bramy jubileuszowe. Papież chce, żeby wszyscy, nawet ci, którzy nie wyjadą, nie wezmą udziału w pielgrzymce do Rzymu, mogli przejść przez drzwi święte. Mało tego, jest niesamowitym również to, że przez drzwi święte mogą przejść także ci, którzy nie mogą opuścić miejsca pobytu, na przykład więźniowie w zakładach karnych. I Ojciec Święty Franciszek dał im taką możliwość, że dla nich drzwiami świętymi są drzwi ich celi więziennej. Kiedy więzień przejdzie przez drzwi swojej celi, zwróci myśl do Boga, pomodli się, może zyskać odpust. Chorzy mogą ten odpust zyskać w swoich domach, nie wychodząc z łóżka, łącząc się duchowo z miejscami świętymi. Moi kochani, skorzystajmy z tej szansy jubileuszu tak blisko nas, w zasięgu naszych serc, jest to tajemnica miłosierdzia. Na początku XX wieku Jezus przypomina to świętej Faustynie, która skutecznie, mimo że jest tylko pomocnicą w piekarni, całemu światu zdołała przypomnieć, że Bóg jest miłością, a na początku XXI wieku mamy jubileusz nadzwyczajnej miłosierdzia. Widocznie każde pokolenie, każdy wiek potrzebuje tego przypomnienia ewangelicznej prawdy, że Bóg jest miłością. Na podwórku biega dwoje dzieci, brat i siostra. Chłopczyk ma procę, strzela z tej procy na prawo, na lewo. No i tak się złożyło, że upolował kaczkę. Trafił niechcący kaczka, to była ukochana kaczka jego babci. Więc chcąc zatrzeć ślady tej zbrodni, bierze kaczkę, wrzuca ją gdzieś w krzaki i usiłuje wszystko zatuszować, ale niestety widziała to wszystko jego siostra. I mówi, słuchaj, ja tego nie powiem babci, ale pod warunkiem, że będziesz spełniał wszystkie moje żądania. Po obiedzie babcia prosi, by pozmywać naczynia. Dziewczynka tylko patrzy porozumiewawczo na brata i on sam bierze się do pracy. Trzeba posprzątać cały dom i obejście. Siostrzyczka daje tylko znak bratu i on bierze się do roboty. I tak minął cały tydzień. Wszystko robił za tą swoją siostrę. I po tygodniu mówi, no może lepiej się przyznać. Jak długo będę wszystko wykonywał za moją siostrę? Jak długo będę tak się pozwolił jej szantażować? Może lepiej się przełamać, mieć to już za sobą, pójść do babci, wyznać całą prawdę? Może otrzymam karę, może babcia mnie okrzyczy, ale potem będę miał już spokój. I rzeczywiście zwyciężyła w nim ta myśl, by pójść do babci i wszystko powiedzieć. Podszedł i mówi, babciu, słuchaj, to ja ustrzeliłem twoją kaczkę. Bałem się kary, więc rzuciłem ją w krzaki. Chciałem to wszystko ukryć, wybacz mi. Nie chciałem tego zrobić, nie zrobiłem tego specjalnie. Wtedy babcia wzięła tego wnuczka, przygarnęła go do serca i mówi, słuchaj, przecież ja to wszystko widziałam. Kiedy to robiłeś, stałam w oknie i obserwowałam, co robisz na podwórzu. I tylko przez cały tydzień myślałam, kiedy wreszcie zmądrzejesz i już nie pozwolisz się tak terroryzować swojej siostrzyczce. Moi kochani, to jest prawda o naszym życiu i o grzechu. Kiedy człowiek wpada w grzech, diabeł już ma pierwszy sukces. Ale dąży do tego, i to za wszelką cenę, by człowieka jak najdłużej w tym grzechu utrzymywać. Siostrze Faustynie objawił się pod postacią anioła i kazał jej spalić dzienniczek. I dlatego w dzienniczku nie jest zachowana chronologia, bo część tego dzienniczka została odtworzona później, kiedy spowiednik błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko mówi, coś ty zrobiła. To nie był anioł, to był szatan. Diabeł przekonywał siostrę Faustynę, nie mów, że Bóg jest sprawiedliwy, miłosierny. Powiedz, że on jest sprawiedliwy. robi wszystko, żeby człowieka utrzymać we władzy grzechu. Kiedy człowiek uwierzy, że Bóg jest miłosierny, już jest, robi pierwszy krok w kierunku wyjścia z grzechu. Tak ktoś to bardzo pięknie powiedział, że ludzką rzeczą jest grzeszyć, szatańską rzeczą jest trwać w grzechu, ale Bożą sprawą jest z grzechu powstawać. Papież Franciszek przepięknie o tym mówi w tych kazaniach Domu Świętej Marty. Na przykład w jednym z nich porównał miłość Pana Boga do miłości rodziców i mówi: wszyscy znamy pieszczoty ojców i matek, kiedy ich dzieci są niespokojne, boją się czegoś. Nie bój się, jestem przy tobie. A Pan Bóg mówi: nie bój się twoich grzechów, ja cię kocham. Jestem tutaj, by ci przebaczyć. Takie jest miłosierdzie Boga. Również powołując się na świętego Ambrożego, Ojciec Święty interpretuje w sposób bardzo taki ciekawy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Święty Ambroży nawiązuje do tego, że Bóg, widząc swoje kolejne dzieła, uznawał je za dobre. Stworzył świat, ziemię, mówił, że to, co stworzył, widział, że jest dobre. Stworzył rośliny, zwierzęta, widział, że są dobre. Ale kiedy stworzył człowieka, powiedział, że to, co stworzył, jest bardzo dobre. I Ambroży wraz teraz z papieżem Franciszkiem się zastanawia, dlaczego Bóg w przypadku człowieka powiedział, że to, co stworzył, jest bardzo dobre. I odpowiada: bo Bóg ucieszył się, że wreszcie będzie miał komu przebaczać. Bóg tak ucieszył się z człowieka, bo wiedział, że będzie miał komu przebaczać. Moi kochani, są tu rodzice w różnym wieku. Widzę i z małymi dziećmi, i dziadkowie. Zdarza się, że dzieci coś zbroją. Ale nie ma chyba dla rodziców piękniejszej chwili, kiedy dziecko przychodzi i mówi: mamo, tato, ja przepraszam, już nie będę. Dla rodziców to jest największa radość. Może nawet wtedy są bardziej spokojni niż wtedy, gdy dziecko jest zupełnie ciche i nic się nie dzieje. Bo cicha woda, wiadomo, nieraz to jest tylko przegrywka, a nie wiemy, co tak w rzeczywistości dzieje się w życiu tego dziecka, zwłaszcza nastolatka. Kiedy dziecko przychodzi i mówi: przepraszam, ja już nie chcę, postąpiłem źle, ale już chcę się zmienić, to jest największa radość, bo wtedy rodzice są spokojni, że ten ich syn czy córka potrafi wracać z drogi zła i na nowo wybierać dobro. Ta umiejętność się mu przyda na całe życie. To jest o wiele ważniejsze niż to, kiedy dziecko jest niezmienne i wydaje się, że jest wszystko w porządku, bo za tym może coś się kryć. Każdy jest tylko człowiekiem. Ale kiedy widzimy, że ono potrafi przeprosić, wrócić do mamy, to jest największa radość dla rodziców. I Pan Bóg się cieszy z każdego naszego powrotu. Każda spowiedź to jest dla nas, my się czujemy radośni, tacy lżejsi na duchu, to jest jasne, ale o wiele większą radość, nieskończoną radość przeżywa Bóg z naszego powrotu. Dlatego korzystajmy, moi kochani, z tej łaski. Na naszych oczach dzieją się rzeczy niezwykłe. Nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Szeroko otwarte drzwi Bożej łaski. Przejdźmy przez te drzwi nie tylko fizycznie, nawiedzając miejsca święte, ale całymi sobą przejdźmy przez bramę miłosierdzia, która przywraca nam utracone życie, gdy wpadamy w otchłań grzechu. Są w dzienniczku świętej Faustyny słowa, które są pełne nadziei, ale zarazem jest w nich przestroga. Pan Jezus powiedział kiedyś siostrze Faustynie tak: na ukaranie ludzi mam całą wieczność. Teraz przedłużam im czas miłosierdzia. Ale biada im, jeśli nie skorzystają z nawiedzenia mego. Wierzę w jednego Boga.